Siemanko, witam w 13 odcinku Dapit Podcastu, or should I say, welcome to 13th episode of Dapit Podcast with my man Simplex and my man Zoltar, bo dzisiaj gości mam nieprzypadkowych, pogadamy sobie o języku angielskim. Cześć Simplex.
Siema, witam ponownie.
Simplex już jest stałym gościem w Dapit Uniwersum.
I teraz zacznę dostawać pensję.
Tak, tam fakturki będą wysłane, także nie martwcie się. No i jest ze mną drugi raz Tadziu Zieliński, Zoltar, cześć.
Dobry wieczór. Dzień dobry. Nie wiem, kiedy to oglądacie.
Tak. Dzień dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór.
Jeszcze jasno jest w sumie.
Jeszcze jest jasno, jeszcze jest gorąco, chociaż u was też temperatura spadła troszkę w końcu?
Spadła. No, przyjemniej. Tak, da się żyć. A dzisiaj się... ja nie mam upapranej kamerki, bo tak się niewyraźnie widzę.
Wiesz co, ja cię widzę dobrze, ale się przeczyść, spoko. Trochę zacząć lagować, ale już jest git. Dobra, słuchajcie i moi widzowie i moi słuchacze, dzisiaj się spotykamy w takim zacnym gronie nieprzypadkowo, ponieważ porozmawiamy sobie o języku angielskim w branży i dlatego zaprosiłem takich, a nie innych gości, bo jak wiecie pewnie, Tadeusz pracuje w game devie już od lat i to w światowym game devie. Ja tylko tak napomknę, że pracował...
No teraz w lokalnym.
Teraz w lokalnym, wiadomo, ale też światowym, to że wiesz, to że... Bo chyba nie celujecie tylko w nasz lokalny rynek.
No nie, no to absolutnie, tak, wiadomo.
No właśnie.
Generalnie jak się robi gry, to się nie celuje w polski rynek.
Dokładnie, dlatego ja tylko tak nadmienię, że jak jeszcze ktoś nie wie, a mam nadzieję, że takich widzów i słuchaczy tutaj nie mam, Tadziu pracował w takich studiach jak chociażby Flying Wild Hog, CD Projekt Red, Riot Games, no i teraz jest na swoim, czyli w Red Square Games.
Tak.
I do tego mamy jeszcze Łukasza Simplexa, którego możecie znać z podcastu M Kwadrat, ale Simplex też się zajmował tłumaczeniem gier, prawda Simplex?
Zgadza się, ja tłumaczyłem dla CD Projektu w 2004 chyba roku, albo trzecim jeszcze nawet, zacząłem z kolegą tłumaczyć gry dla CD Projektu. Dosłownie napisaliśmy po prostu do nich od czapy maila i nas przyjęli po zrobieniu oczywiście próbki. Tłumaczyłem wtedy Disciples, dodatki do Disciples, różne tam dziwne rzeczy później.
Nawet wiem, kto tym sterował. Pozdrawiamy Łukasza w takim razie z tego miejsca chyba, co? To był pewnie
teraz
Łukasz.
Teraz coś, kurczę, nie pamiętam. Nie to było dawno temu. Paweł Ziajka chyba był?
Tak mi się wydaje. Paweł, no proszę też.
Tak.
No proszę.
To na pewno. Tak było.
To tutaj insiderskie.
Później jeszcze tłumaczyłem Playboy Dimension dla Cwaliny, bo Ola Cwalina, zwana, która kiedyś wpisała do Secret Serwisu Cwalineczka, też w pewnym momencie parała się tłumaczeniami. Nie wiem, czy Tadek wie coś więcej o tym, czy nie?
Tak, pamiętam. No, znaczy w ogóle wszyscy trochę w tamtych czasach tłumaczyli. Tam tak. Mało było chyba osób, które, ponieważ wszyscy znaliśmy angielski dosyć dobrze.
Dokładnie.
I kręciliśmy się w tych growych kręgach, to jakby z natury po prostu wpadaliśmy czasem właśnie w takie tłumaczenia. Ja wiem o przynajmniej kilku moich kolegach, którzy nigdy nie przyznawali się do tego, że tłumaczyli, no bo to był jakiś tam konflikt interesów też, a to byli ludzie, którzy czasem byli całkiem tam decyzyjni, się zdarzało.
A ty, Tadziu, maczałeś palce przy jakiejś lokalizacji?
Ja maczałem, ale to była lokalizacja lokalna, że tak powiem, w sensie to było wydawane przez wydawnictwo w którym pracowałem, więc nie było żadnych konfliktów interesów.
Okay.
Słuchaj, wiesz, to były inne czasy, no bo mówmy się, że mówimy o jednak 20 lat temu, tak? Także...
No tak.
Natomiast tak, tłumaczyłem i to dosyć kobyłe w sumie, bo to było, czekaj, San Andreas zdaje się, że Grand Theft Auto San Andreas. No.
Wow, to szacun.
No, ale znaczy to nigdy nie zostało wydane, ale...
jakiś bootleg gdzieś, kurczę.
Nie, po prostu tam miało być wydane jako... Oni tam wtedy wydawało... To inaczej, to były czasy, kiedy się wydawało płyty pisma z płytą z grami, tak? Mm-hmm. I na której były jakoś zawsze tam poupychane całe masy gier i między innymi wtedy była pewnie jakaś walka, jak zakładam, skoro było takie zadanie, żeby kupić Grand Theft Auto i wydać. Piękny dźwięk.
Sorry, to mój mikrofon, przepraszam.
Nie dobrze, mikrofon.
Nie wiedziałem, że to się aż tak złapie.
Jak te drzwi takie, wiesz, które zamyka ktoś.
No, dokładnie.
Więc zdarzyło mi się tłumaczyć Grand Theft Auto. Tylko kurde,
to nie
pamiętam, czy to mogło być Vice City, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że to było San Andreas. Tak coś mnie tyka, że to było San Andreas.
Ja tak jeszcze właśnie, tak sobie przypomnieć historię z zamieszką, to oprócz tych Disciplesów, to tłumaczyłem też Empire Earth i coś Zo Tycoon chyba i w sumie jeszcze dodatki do... Do Vegas, do Fallout New Vegas, Honest Hearts i jakiś to Lonesome Road, coś takiego, już teraz nie pamiętam dokładnie, to już było dla kogoś innego, chyba dla Cenegi, która potem się w Q-Locka przemieniła, a z takich mniej odległych w czasie rzeczy, to dość ciekawe, kilka lat temu tłumaczyłem Fortnite'a, zanim to było modne, dokładnie rzecz biorąc to tłumaczyłem fabularną, ratowanie świata, tak. I wtedy jeszcze nikt nie wiedział w ogóle, że Fortnite tak naprawdę nie będzie... To nie będzie takie ważne, tylko najważniejsze będzie multi.
Więc a ty tak, już to wiedziałeś, przetłumaczyłeś Fortnite'a.
Właśnie nie wiedziałem też.
Wydawało mi się, że robi ważną robotę.
No tak. Nie no, zrobiłeś na pewno. Powiedzcie mi tak, zaczniemy sobie trywialnie dosyć. Chciałbym was zapytać o to, jak uważacie, jaka jest na dzień dzisiejszy kondycja polskich lokalizacji. Z tego, co już mi Tadziu napisał, powiedział, że szkaluje, pluje i w ogóle nie tyka, to może ty, Simplex, powiedz najpierw, czy tobie się zdarza w ogóle grać w polskie wersje gier i sprawdzać te lokalizacje?
Prawie nigdy, chyba że gra jest faktycznie napisana przez Polaków. Wiem, że ta gra jest polska, wtedy jest jakaś szansa, że ona została pisana po polsku, a nie tłumaczona, to wtedy tak. Dobra. Ale też czasami spotykają mnie dziwne przypadki, bo próbowałem grać w grę... mam trochę tutaj za ich pamięci. Ten nowy postal, Brain Damage, to jest polska gra, zrobiona przez Hyper Strange. Włączyłem sobie polskie napisy i w tych polskich napisach przywitał mnie taki tekst Grażyna Kor na pełnej. Ja nie wiem, co to jest Grażyna Kor na pełnej.
Ale
Grażyna minus Kor... Tak jak jest, nie wiem, tak jak są, nie wiem, gatunki muzyczne, że jakiś tam jest, jakiś kor, może tacie coś wie, bo się uśmiecha.
A może tą
ale Grażyna Kor na pełnej, to stwierdziłem, dobra, jestem chyba za stary już na te tłumaczenia.
Grażyna Kor na pełnej, a to nie jest jakiś młodzieżowy slang
no właśnie,
po prostu?
Być może to jest młodzieżowy slang, ale, ale to jest boomer shooter.
Musimy zastanawiać. No.
Gdzie młodzieżowy slang w boomer shooterze, ja się pytam.
Piękne skrzyżowanie i wiesz, pokoleń. Mi się to bardzo podoba.
Ja się poczułem tak stary, że stwierdziłem, że ja jednak będę grał po angielsku.
Nie no, ja grałem w gry po polsku. Wiedźmina oczywiście, to jest tak. Wiedźmin 3, najlepsze 3, ale to jest oczywiste. Natomiast grałem też w słynnego God of War'a trójeczkę, który miał tam...
Bogusia?
Lindę Bogusia, tak.
Jeszcze tam chyba grał...
Tak, jeszcze Żebrowski chyba tam też grał. Tak, podkładał tam głos chyba Herkulesowi, któremu się urywało rączki. Nie zachwycił mnie, jak zacytuję klasyka. I grałem w Uncharted i Uncharted mi się bardzo, bo też dwójka była taka też, to były takie dwie słynne lokalizacje, które były obok siebie i były robione właśnie tam z takim wypasem i też wypasem PR-owo-komunikacyjnym. Więc
bo to była ta inicjatywa lokalizacja 2.0, chyba Sony zapoczątkowała, nie?
Tak mi się wydaje, tak. No i tam właśnie zrobili, no i Uncharted to jest do teraz uważam jeden z najlepszych dubbingów, jakie w życiu słyszałem polskich, to w ogóle hands down. I to tak szeroko, mówię też filmy, wiesz, no i naprawdę fantastyczna robota, ale to jest ten rodzynek, który wiesz, znajdujesz, a resztę raczej nie.
Podobno ten God of War, jest dobry z Dziurmanem, ten ostatni, ten
bardzo
z bojem. Z bojem. Ja nie grałem.
Grałem po angielsku, więc...
Ja też. Oczywiście słyszałem też, że Deathloop, niezły.
O Deathloopie też słyszałem, troszkę z Deathloopa słyszałem z racji jakby, tak. Po prostu słyszałem i Deathloop był niezły, ale też nie moje rejestry. Ja jednak tutaj za bardzo wyczuwam właśnie, to jest ten mój główny problem z polskimi dubbingami, że oni za bardzo to aktorzą, za bardzo to jest teatralne, za bardzo jest to takie właśnie zagrane, a za mało powiedziane na luzie. Tak? Ja wiem, że to też jest kwestia tego, że ja jestem Polakiem i jak słyszę angielski, to nawet nie słyszę wtedy, kiedy... Znaczy ja w miarę nieźle znam angielski akurat, ale... I słyszę, jak źle grają, ale na pewno jest różnica pomiędzy mną a native speakerem, który wychwytuje znacznie więcej. I dlatego też ten angielski mi lepiej brzmi w grach, ale no mówię, jest mało takich polonizacji, które mi naprawdę zrobiły na mnie wrażenie, jakie... Jest bardzo dużo tekstowy. Tekstowo? Tak. Tekstowo widziałem wiele tłumaczeń, które są świetne, są przekładami.
Disco Elysium.
W Disco Elysium akurat nie widziałem.
Mów. Bo o Disco Elysium sobie właśnie chciałem porozmawiać, bo ja sobie zapisałem i wysłałem właśnie ten konspekt wam, że w ramach tłumaczeń społecznościowych i mnie tutaj mój kolega, profesjonalny podcaster Simplex upomniał i powiedział, bo ja myślałem, że Disco Elysium otrzymało tłumaczenie społecznościowe, bo takie były plany, takie były założenia, natomiast tutaj mi Łukasz powiedział, że to jest oficjalne tłumaczenie, tak? Ja od razu mówię, że grałem po angielsku, nie widziałem tego społecznościowego.
To nie jest tak, że ono jest oficjalne, a jednocześnie społecznościowe?
No właśnie, nie wiem, to wypowiedz się Łukasz na ten temat.
Nie, mi się wydaje, ono zostało jakby przyjęte przez Koch Media i oni to zrobili tak profesjonalnie, czyli ono dostało profesjonalną korektę i tak dalej, jakby okay. Może początkowo miało takie być, ale potem się sprofesjonalizowało i to nawet, jest wywiad chyba nawet na krytyce. Na krytyce politycznej. W tym wypadku to akurat na plus, bo jednak
absolutnie,
ludzie zasługują na otrzymanie wynagrodzenia za swoją pracę. Chyba tutaj nie ma wątpliwości. Ale w ogóle polecam na krytyce politycznej. Jest ciekawy wywiad z gościem, który to tłumaczył. Także to dostało swoją twarz i wiadomo, kto to robił. I to zostało wydane przez Koch Media, bo to właśnie Miki Disiek kiedyś właśnie tym chwalił. I podobno Rysław grał długo, miał streamy takie wielogodzinne z tej gry po polsku i mimo drobnych błędów, które się zawsze znajdą, tam jest tak dużo tekstu, że no nie ma siły, żeby tak było, to on ocenia to tłumaczenie wysoko, więc to myślę, że tutaj możemy uznać, że to jest.
Rysław Accolade powinno być taki w tym momencie, się pojawiać na ekranie. Taki approved. Rysław Approved.
Tak, Rysław Approved. Seal of Approval. Tak, foka polecenia.
Najwyższe oznaczenie. A wiesz może Simplex, czy wersja na Switcha też ma polskie napisy?
Oj, niestety nie wiem. Wiem, że z tym jest ciężko. No. Z tym jest ciężko, bo... Podobno taka ciekawostka w ogóle polonizacji na Switchu, to też od Rysława wiem. On mówi, że bardzo wiele gier multiplatformowych ma polskie wersje na Switchu, ale ich nie można włączyć. Bo Switch to tak działa, że jak przełączysz, że musisz przełączyć interfejs konsoli na dany język i wtedy ona odpala się w danym języku. Więc jeżeli deweloper nie zaimplementuje eksplicite włączenia danego języka w opcjach gry, to ta wersja może mieć nawet ten język, ale on się nie włączy, dopóki Switch nie dostanie polskiego interfejsu. A nagle, gdy dostanie polski interfejs, może kiedyś, módlmy się, to się nagle okaże, że połowa tych gier ma język polski, nie? On tam był zawsze. Always has been. Tylko, że po prostu nie był włączony, nie? No tak jest.
To jest
tak, to jest bardzo smutne.
No ale a propos właśnie tłumaczeń społecznościowych, co mnie tutaj Simplex też naprowadził, wyprowadził z błędu, no bo chciałem pogadać też o takiej sytuacji, kiedy na polskim rynku się nie pojawia polska wersja gry. Jak mieliśmy w przypadku Resident Evil 8, tak zwanej wiosce, Village, no ale Simplex mi powiedział, że tutaj powstało polskie tłumaczenie społecznościowe. Ja też w Residenta 8 grałem po angielsku. Ty miałeś styczność z tym spolszczeniem, Simplex? Możesz coś o nim powiedzieć?
Ja się o nim dowiedziałem dosłownie po tym, jak ty mi jak wysłałeś ten konspekt. Znaczy, to było chyba raczej pewne, że to się pokaże, bo było na to bardzo duże ciśnienie. I tam jest w ogóle mało tekstu. W ogóle całe bardzo. To... Może ktoś z branży ma insiderskie info, dlaczego w ogóle to tłumaczenie się nie pojawiło. Ja mam wrażenie, że to jakiś fuck-up komunikacyjno-PR-owy.
Musiał być pewnie jakiś fuck-up związany z podpisywaniem. Znaczy nie PR-owy, tylko to raczej na linii podpisywania umów pomiędzy firmami, wiesz, dogadywania, bo... Nie rozumiem, bo to ani wizerunkowo, ani sensu, jeżeli mówisz, że mało tekstu, no to też zawsze jest to tańsze, ale raczej to musiała być jakaś kwestia albo niedogadania, albo jest możliwe, że po prostu mieli powiedziane, że nie robimy wersji na ten rynek, bo się nie opłaca, bo coś tam.
No ale właśnie coś nie, chyba raczej się opłaca, bo jak wiele gier jest lokalizowanych na Polski, to chyba się jednak opłaca, no tak mi się wydaje.
Znaczy wiesz co, no ja jestem, mimo tego, że nie gram po polsku, to żyję z głębokim przekonaniem, że każda gra, jeżeli można, to powinna mieć wersję polską. Tak, znaczy polska wersja to absolutnie. Jeżeli wychodzi na polskim rynku, to powinna mieć polską wersję.
Ja też
koniec,
tak uważam.
Koniec, jakby tekstową, tak? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o dźwiękową, to fajnie, gdyby miała każda. Ekonomicznie raczej nierealne, ale sądzę, że fajnie by było, tak, oczywiście. Natomiast bardzo bym chciał, żeby zawsze była możliwość wyłączenia w razie czego tej wersji językowej i przełączenia na inną, dowolną. I bardzo wiele gier regionalizowanych, to Electronic Arts się w tym specjalizowało swoją drogą, co mnie zawsze do szału doprowadzało, że jak dostawałeś grę, kupisz grę w Polsce, albo dostawałeś nawet grę w Polsce, ona zawsze będzie po polsku. Nie ma żadnej możliwości włączenia jej w innym języku.
Oni na
on nawet ściąga czasem angielski. Teraz już można, tak? Teraz już...
Tak, hej, to było straszne. To ja, to chodziło do tego, że ludzie kupowali klucze, wiesz, w innych regionach, żeby tylko mieć wersję angielską.
Dokładnie,
albo ściągali VPN-em, albo ściągali VPN-em na przykład grę.
No, dokładnie o tym mówię, tak. No. Sam szukałem. I raz chyba nawet też kupiłem właśnie klucz chyba w sklepie jakimś anglojęzycznym, ale elektronikowym.
A najbardziej uwłaczające było to, że na przykład była dostępna wersja polska i rosyjska. Jak sięgałeś tą wersję na polski rynek, to miałeś do wyboru polską albo rosyjską. I to też taki... taki policzek. A jeszcze jest też ciekawa historia związana z tym, że na konsolach często było tak, był taki moment też, taki był właśnie mroczny czas. I pamiętam, że to było chyba w Medal of Honor, na pewno tak było jednym z tych nowych, albo w Assassin's Creedzie, że jak chciałeś oszukać system i ustawiłeś dashboard konsoli na angielski, to gra się włączała po rosyjsku.
Tak, w ogóle... potwierdzam, bo ja miałem dashboard po angielsku i to nie chciałem oszukiwać systemu, tylko ja po prostu chciałem
mieć po angielsku
dashboard. I to były czasy, kiedy nie było live'a, polskiego, Umówmy się, więc trzeba było nieźle kombinować, żeby w ogóle mieć funkcjonalności online'owe.
Adresy ambasady i tak dalej.
I pamiętam, że sam raportowałem Grześkowi Szabli, który wtedy tam pracował, oburzony, że Grzesiu, to się dzieje, przepraszam, bardzo ustawiam język, wiesz, ten mi po rusku zaczyna wszystko.
Dramat. Powiem wam też, że była taka historia Modern Warfare, któryś Modern Warfare miał specjalną wersję na rynek, na polski rynek klucz, że tam był tylko polski. I najlepsze jest to, że na stronie produktu jest napisane na Steamie, że gra obsługuje tam naście języków. Wiadomo, ten angielski, francuski i tak dalej. Nie ma tam polskiego, co ciekawe. Jest miliard języków, nie ma polskiego, ale jak dodasz klucz z polskiej dystrybucji, to masz tylko polski. Ja napisałem do supportu Steama, a oni mi napisali, a gdzie pan kupił klucz? Ja mówię, no dobra. Ale wiesz, ale to jest kurde... jakiś rodzaj oszustwa, no bo widzisz na stronie Steama grę i ona nie ma w ogóle polskiego, nawet wymienionego jako obsługiwanego, tylko ma inne języki, po czym kupujesz klucz z polskiej dystrybucji i on ma wszystkie on ma tylko polski, a nie ma innego języka. To jest po prostu jakiś absurd. No. To tak chyba był Infinite Warfare. Nie Infinite Warfare, drugi, Advanced Warfare. No.
Tak jak mówię, bardzo chciałbym, żeby zawsze były te polskie wersje. Bardzo bym chciał też, żeby zawsze był wybór.
Dokładnie.
Między tym, jaką
pełna
wersję
zgoda.
Sobie wezmę.
Pełna zgoda.
Ale to, co mówisz w ogóle, Tadziu, to ten, jakbyś z ust wyjął słowa Borysa, a nie Śpielaka, w ogóle, bo on w jednym odcinku właśnie na podcastu Roki Borys o tym wspominał i tutaj chciałbym nadmienić, że Borys w ogóle się w prawie każdym moim odcinku pojawia, albo ja go wspominam, albo ktoś, także serdecznie tutaj pozdrawiamy Borysa.
Zdrowie
miejmy
Borysa,
nadzieję, że się jeszcze pojawi. Ja to tutaj robię short na Instagrama, wrzucam i go oznaczam od razu. Ale dobra, to przejdźmy sobie dalej do...
Pamiętaj, na plecach większych do celu. Tak, tak zrobił Borys i trzeba teraz Borysa tak samo wykorzystać.
Tak, dokładnie.
Pozdrawiamy cię,
Borys. Pozdrawiamy serdecznie. To powspominajmy sobie takie stare, mroczne czasy, jak nie było polskich wersji gier i jak sobie musieliśmy z tym radzić. To chyba jakiś nie był dla nas problem, bo to był nasz świat po prostu, nie? Gry wychodziły po angielsku i już. A to były jeszcze takie czasy, no za twoich czasów, Tadek, tam nie ubliżając ci, to tam...
Nie ubliżasz.
Nie, że ja sobie żartuję oczywiście, bo te gry...
Ale... No? Wiesz Tadek co, to się, też się to się też łączy z tym takim... źle pojętym elitaryzmem.
Tak, trzeba było się było angielskiego uczyć.
Nie o to mi chodzi. Znaczy, chodzi mi o to, że kiedyś to było, tak? Że kiedyś to sama elita grała w gry, nie było głupich dzieciaków, nie było Fortnite'ów, nie było wszystkich
Loli.
Tych gówien, nie było Loli, tak? Było lepiej, bo byli sami inteligenci. Oczywiście to nieprawda, że byli sami inteligenci, ale prawdą jest, że wtedy zdecydowanie jakby grupa osób, które się zajmowały grami, zajmowały się komputerami, konsolami, to byli ludzie, którzy mieli przynajmniej jakąś bazową znajomość angielskiego, a jeżeli nie większą. Wiem tylko o jednym moim koledze, który twardo nie nauczył się nigdy angielskiego i był dziennikarzem od gier, który jeździł na pokazy i nie mówił po angielsku. No, miał tłumaczkę tam, ale no nieważne, to długa historia. W każdym razie jakby pod tym względem jakoś było to troszeczkę elitarne hobby, że przynajmniej byli to ludzie, którzy znali angielskie. No a jak się znało angielski w tamtych czasach, to znaczy, że gdzieś tam się więcej uczyłeś niż tylko wykształcenie podstawowe. No, samo z siebie wynikało. Natomiast to się zaczęło kończyć tak w połowie lat 2000, tak? To jakby wtedy, kiedy się pojawiło. Jakby największą cezurą w ogóle w historii gier dla mnie, jak patrzę na moje życie, to jest 2005-2006, kiedy wychodziło PlayStation 3 i Xbox 360, bo to były konsole, które rzeczywiście trafiły pod strzechy też świadomościowo, że tak powiem, bo PlayStation 2 to jeszcze była zabawka dla nerdów, a trójka to już była zabawka, którą kupowali moi koledzy mający dzieci i tam żony, żeby sobie pograć w Fifunie, nie? I PlayStation 3 w Polsce, wiadomo, na świecie jednak 360 był też wielkim wydarzeniem. Też był takim, jedną z pierwszych takich konsol, które były tym takim kombajnem do... To się już zaczęły zmieniać obrazki.
Nie, spoko.
Takim kombajnem multimedialnym, nie?
Tak.
Więc to jest też moment, kiedy te gry się upowszechniły troszkę bardziej w Polsce, właśnie zaczęły się te polonizacje i jakby przestało to mieć znaczenie już wtedy, tak?
Ale z takich mrocznych czasów lat 90. to ja pamiętam, że raz, że gier nie było prawie w ogóle spolszczanych, myśmy się po prostu uczyli angielskiego na tych grach. Ja zawsze mam taką śmieszną anegdotkę, jak z kolegą graliśmy w Cywilizację, a byliśmy, nie wiem, po 13 lat, więc w dupie byliśmy, gówno widzieliśmy i mieliśmy taki, słuchajcie, mieliśmy taki translator, wiecie, były takie elektroniczne translatory, chyba Casio, że miałeś taki ekranik LCD, klawiaturkę, wpisywałeś słowa, on tam miał wiadomo jakąś tam malutką bazę. No i budowałeś tam budynki w Cywilizacji i tak, patrzymy, że baraks. No to baraks nawet nie sprawdzamy, każdy wie, że to baraki, nie?
No to baraki,
nie ma potrzeby sprawdzania, nie?
Słynne,
tak. Po co komuś baraki? No ale dobra, budujemy baraki. No dobra, jest courthouse, nie? Słowo courthouse. Patrzymy na ten słownik, a tam pisze sad, S-A-D. I stawiamy, no dziwnie ten sad wygląda, jakiś budynek, może tam w środku są drzewa, nie wiem. No okazało się, że tam nie było polskich czcionek i po prostu, wiesz, to był taki prosty, wyświetlacz LCD i my się myśleli, że to jest sad, a nie sąd, nie? Ja do dzisiaj pamiętam tą historię, bo tak się dziwi, jak ten dziwnie to wygląda, nie? No to był taki właśnie budyneczek, wiadomo, tam z kamienia, nie, jakieś tam kolumienki, a to tak dziwny sąd, znaczy no dziwny sad, no tak było.
W latach 80. oczywiście, jak się jeszcze było dzieckiem, to się niewiele rozumiało z angielskiego, chyba że miało się... szczęście i rodziców, którzy, albo dziadków, którzy przyinwestowali w jakiegoś prywatnego nauczyciela. Więc to raczej oczywiście tyczyło się tylko i wyłącznie, w ogóle to było miejskie zjawisko, tak. Komputery w Polsce w tamtych czasach były tylko w miastach. Ja osobiście uczyłem się francuskiego z Goblinów, bo Gobliny były po francusku, to już troszkę później, bo to tam lata 90. początek lat 90. i Amiga. I tutaj dokładnie w tym miejscu, żeby było śmieszniej, bo to tak się składa, że to jest mój pokój jeszcze dziecinny właściwie.
No,
długa historia, wróciłem. Po długich latach mieszkania w świecie między innymi.
Sobie marnotrawny powrócił.
No mniej więcej, tak. Wybudowałem sobie tutaj... Przerobiłem sobie na mieszkanie moje dawne mieszkanie. Dawny domek, więc jest bardzo, bardzo przyjemne miejsce, ale tak jak mówię, w tym miejscu siedziałem i się uczyłem, ze słownikiem siedziałem i sprawdzałem słówko po słówku, co do mnie Goblin mówi, bo nie wiedziałem.
Fajnie, super, ja tylko
jeszcze tak... Jeszcze jedną rzecz przypomnieć, sorry, bo to myślę, że nie może zabraknąć tej opowieści, jak bracia ze wschodu lokalizowali gry na polski. I oni nawet trafili dubbingi nagrywać.
Piękne to było.
I ja trafiłem na to parę razy i takie gry miałem i naprawdę
też
no, to
się
były
zdarzało.
Piękne dubbingi.
Tak, to w czasach jeszcze jak piraty się kupowało na giełdzie tutaj.
Tak. I lokalizacja była tak dobra, że na przykład jak robiłeś mapowanie klawiszy, to miałeś klawisz dom, strona góra, strona dół, bo oni wszystko, to był homepage up,
tak.
To wszystko było zlokalizowane. miałeś klawisz strona góra.
Ale co najlepsze, oni robili też wersję na konsolę normalnie, więc to
a to tego to nie wiedziałem.
Tak, ja grałem w Drivera 2 w ten sposób przetłumaczonego i w Legacy of Kain. W Soul Rivera, to pamiętam, że właśnie nazywam się Raziel, czy Raziel, coś takiego było.
Raziel.
Jestem Raziel.
No, może Raziel.
No. Nie, raz
ja pamiętam świetne. Też legendarne takie, pamiętam, że gra była taka, jakaś taka skradanka i jak się wywołało alarm, to głos mówił, na bazie alarmują, na bazie alarmują, to dzisiaj mi to zapamiętałem.
Niesamowite, że komuś się opłacało wydać pieniądze na to, żeby to zrobić, ale z drugiej strony pamiętam, wiecie, to był dla mnie też, znowu wspominkowo się zresztą zrobiło i troszeczkę nie o tych, ale to jest akurat niezły motyw. Pamiętam taki też ten motyw, moment, kiedy się kupowało gry na giełdzie, dokładnie to od Ukraińców wtedy, bo to z Ukrainy przyjeżdżały i z Białorusi głównie. I pamiętam, że wtedy wytłoczenie płyty kosztowało jakieś 50 groszy, tak? 50 groszy złotówkę. Oni opychali te gry po 35, 50, tam za 30, no tutaj zmieniała się ta cena, ale powiedzmy, że 35 za płytkę. I było to absolutnie w żaden sposób niekontrolowane. Nikomu to nie przeszkadzało, żadnych tam policja cię nie ścigała, przejeżdżałeś przez granicę w ogóle bez problemu i miałeś 35-krotne przebicie na każdej złotówce zainwestowanej. Sobie wyobrażasz, jaki to był interes? Więc jak sobie policzysz, tak nawiasem, tak, ile oni na tym robili kasy, to się zaczyna spinać, dlaczego im się opłacało w sumie wrzucić tych kilka groszy na to, żeby grać domowo. Oni
Może oni uświadomili tych dużych wydawców, że to się opłaca jednak.
Może być.
Bardzo, tak, bardzo wiesz co, nie zdziwił się, gdyby patrzyli wydawcy na to, co się dzieje na rynku grackim, bo to jest jakby naturalne, że trzeba się patrzeć na każdy rynek, który zbyt, który jest, tak? I jakie on ma zachowania, jak tam się klienci zachowują.
A czy macie u siebie w pamięci takie historie, które wywarły na was wrażenie, kiedy pierwszy raz się spotkaliście z lokalizacją na język polski? I jakoś to zapamiętaliście, bo ja wam powiem na swoim przykładzie, gdzieś tam te PC-owe wersje gier się pojawiały, bo wiadomo, łatwo było te pliki podmieniać, patchować, te spolszczenia wychodziły nieoficjalne, później oficjalne. Pamiętam taką sytuację, jak mój kuzyn kupił GTA 3 w sklepie w Big Boxie i to było po prostu po angielsku GTA 3, była dodatkowa płytka z patchem, trzeba było sobie to spatchować i tak dalej, nie? Natomiast pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem grę na PlayStation 2 w języku polskim i to był Harry Potter jakiś i to było od Electronic Arts i prawdopodobnie mnie to jeszcze Rysław w ogóle tłumaczył, bo on opowiadał, jak się tłumaczyło gry na PS2.
Rysław Petner tłumaczył prawie wszystko.
Wszystko. I jak ja zobaczyłem, wiesz, na telewizorze odpalone na PS2 grę po prostu z polskimi napisami, z polską czcionką, no to było
hashtag
takie,
dumny z Polski.
Wow, nie? Że gdzieś tam już nie jesteśmy gdzieś tam z tyłu, tylko no, że... No, macie coś takiego?
To prawda.
Takie wspomnionko?
Czy ja tak nie mam takiego wspomnienia, znaczy dla mnie cały czas znowu, wiesz, Wiedźmin 3 najlepsze 3, bo to była ta polonizacja, to nie była polonizacja, to była gra, która była po prostu też napisana po polsku, bo była pisana, zdaje się, że one były równolegle pisane po polsku, po angielsku mniej więcej, tak jakby się zazębiało to, nie pamiętam dokładnie, musiałbym się pytać znajomych, natomiast na pewno to była taka polonizacja, która na mnie zrobiła wrażenie, po prostu była super pod każdym względem. Ale znowu, Uncharted, to co mówiłem, czyli ten Uncharted to na mnie zrobił kolosalne wrażenie.
Tak,
to
dla niektórych...
To był taki moment, kiedy powiedziałem, okej, dobra, da się. Natomiast sama taka polonizacja i moment taki, że wiesz, że dumny z Polski, nie pamiętam. To już...
Wiesz, ja byłem dzieciakiem wtedy, dla mnie to po prostu zrobiło wrażenie na tyle, że wow, że gra jest po polsku po prostu i nie trzeba ze słownikiem siedzieć nagle, nie?
Nie, to nie mam takiego wspomnienia.
Znaczy ja, na mnie dobre wrażenie, jedno z pierwszych gier, którą ja grałem w pełni po polsku, to był Wiedźmin 1. Pierwszy Wiedźmin, 2007 rok i też,
ja też
ona jak na owe czasy, to też była no fajna lokalizacja.
To przepraszam, panowie w Gotiki nie grali?
Nie, ja nie.
Ja nie jestem nie gotiko.
Ja też.
Morrowindowcy. Ja się nie wstydzę, ja jestem wychowany.
Nie, to nie masz czego wstydzić.
Nie, to my się
wstydzimy.
Ja się nie wstydzę, ja jestem żartuję, wychowany w nienawiści do gotika. Ja jestem słynnym hejterem gotika przecież. Aha,
ja pamiętam twoją recenzję w Review Territory gotika trójki.
Trójki,
ale
trójka była zbagowanym
gównem. Jak pokazywałeś tak.
Jak każdy gotik.
Pamiętasz, Tadziu?
Porne. I pamiętam.
A co pokazywał? Co to był za gest.
Że tak się walczy w gotiku. Że na myszce jest blokowanie.
Napierdziele, tak, blokowanie blokata, blokata.
No to już wtedy szkalowałeś. No dobra, nic. Mów Simplex, opowiadaj, czy miałeś jakiś taki motyw, jak zobaczyłeś jakąś polinizację, że zrobiło
to. No właśnie nie miałem tego, że... Ale no to akurat
jak Playboy Mansion zobaczyłeś.
To był ten legendarny. No nie, znaczy miło było dostać od CD Projektu na przykład takie kopie, wiecie, autorskie, nie? Gdzie oni to dawali. No, okay. Coś tutaj macha.
Tak, przypomniałem sobie, że był moment, kiedy te polonizacje głosowe się zaczęły pojawiać. To robił LEM, Licomp Empik Multimedia. I to były te wszystkie gry, w których był Pazura, były te boczki.
Ace Ventura,
było jeszcze jakieś to się
nazywało. Hopki z FBI,
jeszcze była ta.
Gupole z kosmosu, czy coś
tak,
tam.
Tak,
Pantera. No. Cała masa, tak, wychodziły przygodówki, tak. To były przede wszystkim przygodówki, tak. Które właśnie były całkowicie polonizowane. I pamiętam, że to mnie robiło wrażenie, że aktorzy tego kalibru się zabierali za gry.
No. Ja tylko tak się wtrącę na chwilę technicznie, Simplex, ty tam nadzorujesz swój wokal, bo ja ci muszę powiedzieć, że to brzmi jakby było przepalone, tak tylko.
Serio? No. Nie powinienem.
A mnie
nie przekraczam.
Wszystko?
Nie, jeżeli jest u ciebie spokoj i to, co mi wyślesz, będzie spoko.
Ja na mojej ścieżce nie przekraczam, nie dochodzę do minus 6.
Dobra,
max.
Dobra, spoko.
Moje się utrzymuje pomiędzy minus minus 3, a minus 3, plus 3, więc...
W porządku. Ale co, ty mówisz o promilach teraz, Tadek, tak? Czy...
Tak, nie, ja nie piję, więc...
Już odkąd cię wyrzucili z hogów za picie, okej. Okay. Nie, no żartuję, to ten taki nieśmieszny żart.
Nie, ja nie pijący. Znaczy mało pijący. No.
Dobrze, ja też, ja też.
Dobrze. Ja nie piję.
A sierpień ogóle... miesiącem trzeźwości. No. Widzicie, trzech Polaków nikt nie pije, co to jest w ogóle za...
No bo my nie jesteśmy Polski. Polakami, bo jesteśmy nie sprzedani.
Polski. Nie polski no tak. Podcast.
Zobaczysz te komentarze, jesteśmy o pełnym kapitale niemieckim. Dobra, słuchajcie, powiedzcie mi, czy angielski jest ważny w branży według was? No już Tadek powiedział, że tam nie bardzo, ale...
Angielski jest, nie, moim zdaniem jest niesamowicie ważny w angielski, bo wszystko się dzieje po angielsku. Dokumentacja jest po angielsku prowadzona, no są maile, są bardzo dużo określeń, które są jakby angielskie i używanie polskich, często są one dłuższe albo nie ma polskiego odpowiednika. No ja sobie nie wyobrażam istnienia branży bez angielskiego, nie wiem co tak.
Znaczy, ta branża to angielski po prostu, do tego stopnia, że gra, którą my teraz robimy, w teamie są sami Polacy, nie mamy teraz żadnego ekspaty, cała dokumentacja, wszystko jest robione po angielsku, gra jest pisana po angielsku i będzie tłumaczona na polski. To znaczy będzie pisana po polsku, w sensie, że to jest ta sama osoba po prostu.
Ale tak, przynajmniej będzie tłumaczona, bo ja wam powiem, że mnie to strasznie denerwuje, że polskie gry, rdzennie polskie, to często dziejące się w Polsce, nie mają polskiej wersji.
A to w ogóle tam, jest u mnie jakby to jedna rzecz, którą wszędzie powtarzam. Musi być polska wersja w Polsce. Bo...
Słuchajcie, Wanderlust. No nie, Wanderlust. Ta gra, co wygrała jakąś w ogóle nagrodę polityki. To się po niemiecku chyba Wanderlust czyta, bo to jest z niemieckiego, ale nieważne.
Właśnie, to z angielskiego.
Tak,
z
Wunderlust, Wunderlust. Czy Wunderlust, tak. Jak Wunderwaffe. No, Wunderlust, czy tam Wanderlust, cokolwiek. To jest gra w pełni tekstowa, pisana polska, która nie ma w ogóle polskiej wersji, ale to jeszcze z pół biedy, bo jest gra, która dzieje się w Puszczy Białowieskiej. Ten Heart of the Forest, Werewolf, coś tam.
Wilkołaka.
Kojarzycie?
No, tak.
No, taka ta w świecie tego Wilkołaka. Ona się w ogóle dzieje w Polsce, w Puszczy Białowieskiej i ona nie ma polskiej wersji. No to jest w ogóle już dziwne. Bardzo. I nawet
w przypadku Wanderlust tak, to jest grą tekstową i ma... Bo tłumaczenie jest z tego, co mi wiadomo, największym kosztem w przypadku lokalizacji, tak? To jest przetłumaczenie, nie nagranie głosów.
Naprawdę?
Nawet. Tak.
Naprawdę?
Tłumaczenie to jest drogie bardzo. Jak masz dużo tekstu zwłaszcza, tak? To się robi, to rośnie. W sensie on nie jest drogi, jak masz mało, ale jak się zaczyna robić tego tekstu bardzo dużo, to się robi i robi się czasochłonne bardzo też, tak? Więc to jest duży jakby problem do zrobienia w przypadku takiej gry, która jest cała oparta jakby o to, że jest książką de facto interaktywną, tak? Więc ja tutaj akurat rozumiem. W przypadku Werewolfa podejrzewam, że była to znowu decyzja z pogranicza, a czy raczej ekonomiczna i wydawcy. Znaczy wydawcy,
tak, na pewno.
Właściciela licencji bardziej może.
Ale to i tak mi boli, bo ja głupio mi w to grać, jak ja wiem, że gra jest polska, dzieje się w Polsce i ona jest po angielsku. To ja czuję taki sam dysonans, jak gdybym grał po angielsku w grę, która dzieje się na przykład w Stanach, nie? Dlatego to jest między innymi powód, dla którego ja nie lubię grać po polsku, bo to mi kompletnie niszczy imersję. Jeśli ja mam grę, która dzieje się w jakimś konkretnym miejscu i mam na przykład takiego Nathana Drake'a, który jest Amerykaninem, nie? No to dlaczego mi po polsku? Co tu się stało, nie?
Z drugiej strony masz... Inaczej, w Assassin's Creed 2 grałeś z włoskim dubbingiem?
A wiesz, że próbowałem? I wiesz,
grałem.
Tak, ja też. I wiesz, dlaczego
ale zmieniłem na angielski na koniec.
A ja wiesz, dlaczego zmieniłem na angielski? Tylko z jednego powodu. Dlatego, że te sekcje poza animusem też były po włosku. Dlatego.
Ja wiem, że on gada po prostu w trakcie... Tak. I nie
ale
ma czasu.
Ale ja wiem, o co ci chodzi. Ja się też starałem się grać w Remember Me po francusku. Tylko, że wiecie, jaki tam jest problem? Tam poboczne dialogi NPC-ów nie mają napisów. Ja sobie przechodzę koło jakiegoś sklepiku, do mnie mówi ktoś po francusku. Ja potem przełączyłem sobie na angielski i nie wiem, czy kojarzycie Remember Me. Ta bohaterka miała taką dość sporą czuprynę. I okazuje się, że ta postać mówiła mi, że mam fryzurę, jakbym ją zrobił granatem. Nie? Granat wybuchł i mam fryzurę. No i ja bym tego nie zrozumiał po francusku. Dlatego też bardzo mnie boli, że metro pierwsze 2033 i Metro Last Light chcę w nie grać po rosyjsku, jeszcze nie grałem, ale planuję w nie grać po rosyjsku, ale bardzo mnie boli, że tam jest cała masa pobocznych dialogów, jak się chodzi po tym meczu, tam co chwilę jakieś postacie sobą gadają, jakieś tam są dialogi, historie, scenki takie małe i to wszystko nie dostało napisów. I dopiero w tym Metro Exodus to naprawili.
A mi się w Exodusie tak strasznie nie podobało aktorstwo rosyjskojęzyczne,
to powiem ci, że podobno
że włączyłem po angielsku.
No to powiem
po angielsku
ci, że ja
też nie jest dobrze, ale...
Właśnie. Rysław powiedział, że nie da słuchać tego angielskiego. Powiedział, że jest tragiczne, fatalne i najgorsze.
Dla mnie było jedno i drugie brzmiało równie źle, szczerze mówiąc.
No to ciekawe.
A propos Asasyna, to ciekawostką jest to, że chyba aktor głosowy, który podkłada głos pod Ezio, właśnie w dwóch wersjach podkładał ten głos.
Po angielsku i po włosku.
Nie? Naprawdę? To byłoby super. A to no. Nie był Nolan North albo Troy Baker?
Nie. A właśnie, taki pomysł mi przyszedł do głowy. Chciałem się was zapytać, jak wspominacie właśnie o tych dubbingach, w sensie, wiesz, takich, że akcja gry się dzieje we Włoszech, więc jest dubbing włoski lub angielski, albo w metrze, że można by po rosyjsku włączyć dialogi. Co myślicie o takich właśnie dialogach lokalizowanych, gdzie postacie mówią po angielsku, ale z twardym akcentem, na przykład rosyjskim albo włoskim, jak w Asasynie?
Ja tego...
Przeszkadzało wam to, czy nie? Czy dla was to jest jak imersyjnie na plus?
Ja lubię lokowanie po angielsku akcentu. Mnie to bawi, nie przeszkadza mi to. Podobał mi się włoski Ezio, znaczy włoski, angielski Ezio właśnie.
It's a me, Mario.
To świetny żart był swoją drogą.
Tak. Ale
to akurat nie Ezio mówi, tylko ten jego wuj.
Tak, jego wuj.
Natomiast z tego samego powodu, na przykład ja jestem mega fanem jeszcze jednej części Asasyna, pod tym względem akurat, jeżeli chodzi o voice actora, i to jest Odyseja.
Bo o, dokładnie, Alexios
jest super postacią w ogóle. Nie Kassandra właśnie, tylko Alexios. Bo słyszałem Kassandrę, moja dziewczyna gra Kassandrą i to tam 300 godzin zrobiła, więc słyszałem ją bardzo dużo i często. Ja grałem dużo mniej, ale grałem Alexiosem i mi się Alexios strasznie podobał. Właśnie on jest takim, tak mówię, z takim greckim akcentem i bardzo mi się ta postać właśnie przez to podobała, że ma taki, wiesz, lokalny kolor.
Ale
tak?
Kassandra też mówi z akcentem greckim.
Tak, ale
z
nimi to tak nie, jakoś to charakterologicznie może przez to, że ona jest taka ostrzejsza niż on. Oni są innymi postaciami trochę, to jest w ogóle śmieszne, że oni nie są to dokładnie, oni mówią to samo i podejmują te same decyzje, mówią jakby, ale to nie są do końca te same postacie. Alexios jest taki bardziej dla mnie zgrywny niż on.
Nie wiem, ja słyszałem tą historię, że podobno miała być tylko Kassandra, ale ci źli seksistowcy, ten, menedżerowie w Ubi naciskali, że nie może być tylko żeński protagonista i kazali dorobić Alexiosa.
Ale podobno Kassandra jest kanoniczna,
powodu,
no.
Tak, ja z tego powodu właśnie grałem ten. Ale tutaj masz bardzo dobry przykład z tą Kassandrą, znaczy ogólnie z Assassin's Creedem. Bardzo fajny przykład, bo ten akcent bardzo fajnie brzmi. I ja mówię, ja akurat byłem niedawno w Grecji, i to dwa lata pod rząd byłem w Grecji na wakacjach, nie żeśmy się chwalił, tylko po prostu dużo słyszałem akcentu greckiego.
Bogactwo do Grecji jeździ.
No bogactwo, nie? Straszne bogactwo. Straszne.
Super all inclusive, tak? A skąd
ale co,
im
mówisz, inclusive? Grecy faktycznie tak mówią twardo, tak?
Aleksis, tak, oni tak, tak mówią. Oni tak to jest, mówią. On jest trochę podobny do rosyjskiego ten akcent, troszeczkę.
My mamy taką ulubioną komentatorkę Ligi Legend. Właśnie z moją panną, która jest Greczynką i która ma, ma taki totalnie ostry grecki akcent, więc mówi damec.
No. Czyli co, my tego naszego Polish English też się nie powinniśmy wstydzić,
i...
nie?
Jeszcze to zależy od kontekstu.
My się będziemy go wstydzić, bo nam on nie brzmi, ale rozmawiałem z bardzo wieloma anglofonami. Oni, nasz akcent albo nam im zupełnie nie przeszkadza, albo im się podoba.
No, a ja powiem jeszcze jedno, a propos Resident Evil Village, możemy tylko wrócić. Dobra. Mnie bardzo w nim bolało, że tam są postacie, to dzieje się w Rumunii, a tam postacie mówią perfekcyjnym angielskim. Takim po prostu, wiecie, wzięli aktora ze szkoły teatralnej z Ameryki i on mówi, a rumuński, ja też znałem taką inną Rumunkę, swoją tłumaczkę, i też rumuński jest bardzo charakterystycznym, fajnym akcentem, taki zrumunizowany angielski, no nie? I a dlaczego, kurde, te postaci, no?
Wierzę, że mi to nie przeszkadza do końca w akurat Rezydencie i nie przeszkadzałoby mi to do końca w Rezydencie, bo to jest japoński, bo to jest anime. A anime ma swoją troszeczkę własną szkołę jakby dubbingu.
Może masz
nawiążę
rację.
Znowu do JoJo, tak? Który akurat JoJo się bardzo bawi akcentami, bo tam się pojawiają jakieś właśnie, że Włosi mówią z takim dziwnym włoskim akcentem, ale bardzo często są postacie, które mówią po prostu po angielsku i w ogóle w anime to jest bardzo, bardzo częste, że oni mówią po prostu po angielsku, tak? Mimo, że są z różnych zupełnie miejsc, więc mi to akurat
ja nie mam takiej świadomości, nie mam takiej znajomości i dla mnie to jest po prostu w miarę realistyczna, wiesz, w sensie graficznie to jest realistycznie przedstawiona historia. Tam są tam jest architektura, która wygląda realistycznie, postaci są realistyczne. Ja to traktuję jako po prostu... I prawdopodobnie dlatego mi to tylko wcześniej, w wcześniejszych grach nie przeszkadzało, bo one się działy w Ameryce, więc to pasowało, no nie? A tutaj po raz pierwszy, znaczy no jeszcze czwórka działa się, ale oni tam, ale w czwórce krzyczeli ci wieśniacy, coś po tam po hiszpańsku. No właśnie, tak. Więc tylko tak w pełni po hiszpańsku.
Tak, w ósemce jeszcze źle wypowiadają nazwiska, nie? Rumuńskie.
Tak, dokładnie, właśnie, dokładnie. Rumuni tam się generalnie po prostu płaczą, jak to słyszą, co się tam dzieje, nie?
Pewnie tak. No. A oni mają rumuński...
Gadałem z Rumunem o tym i on mi mówił, że tam po prostu są, że to jest źle porobione, no.
Że jest, nie? A oni mają rumuńską wersję gry, czy też nie?
Tak chyba nie. Rumunia to jest mały kraj. On ma mały, to jest mały kraj i tam się rzadko... Dubbingów to prawie w ogóle chyba nie ma na rumuński. Tak mi się wydaje.
Czyli co, oprócz w Grecji to w Rumunii też byłeś Simplex, tak?
Nie, akurat w Rumunii nigdy nie byłem. Aha, tylko... To znam ludzi z Rumunii.
Przyjeżdżałem, ale to miałem wtedy 10 lat, czyli to było 36 lat temu, czyli dawno temu. Jeszcze Czałczesku jeszcze żył wtedy.
O, wow.
Ale mam akurat mój osobisty taki mały ból dupy związany z czytaniem nazwisk i z takim właśnie niepoprawnym czytaniem naszych wschodnich, że tak powiem, w tym akurat przypadku bałkańskich nazwisk, to jest główny bohater Grand Theft Auto 4. Który twardo jest czytany jako Niko Bellic.
Niko Bellic.
A to jest przecież Niko Bellic, ewidentnie, dokładnie. Tak? No i to mnie tak strasznie boli, że oni go tak skrzywdzili. No ale cóż, no, nie odstanie się już.
GTA 4, cudowna część w ogóle. A powiedzcie mi, to dobra, tak może sobie luźno, byśmy coś jeszcze powspominali. Skąd u was się w ogóle wzięła chęć do nauki języka? I jak się uczyliście? W sensie, no... Czy gry was motywowały do tego, żeby się uczyć? Chyba gdzieś tam po części każdy z nas. Ja zawsze przypominam taką anegdotkę, że te gry w pewnym momencie zaczęły dostawać ten voice acting gdzieś tam w erze PlayStation 1, nie? Pojawił się pierwszy Resident, pierwszy Metal Gear Solid. I no i te gry zaczęły opowiadać historię na jakimś takim poziomie, że ja będąc no, w podstawówce, no stwierdziłem, że ja muszę wiedzieć, co tam się dzieje, nie? I ja nie odpuszczę, więc brałem sobie słownik i po prostu też na ile mogłem, to nie tylko mi zależało, żeby przejść grę i się dowiedzieć, o co tam chodzi, żeby poznać zasady i móc dojść do końca, tylko po to, żeby też poznać tą historię, nie? Jak ona była przedstawiana. I jakoś to tak spowodowało, że już poszło lawinowo, nie? A jak to było u was?
To ja, jeśli chodzi o mnie, to ja też, mnie też gry motywowały, ale u mnie jest w ogóle taka dziwna historia, bo mój ojciec w pewnym momencie się przekwalifikował z inżyniera, magistra, z inżyniera takiego pracującego w jakimś tam zakładzie na nauczyciela angielskiego i sam się po prostu jakby nauczył angielskiego w domu. Dosłownie w domu się nauczył, nie wyjeżdżając w ogóle, wiecie, z kraju. Nauczył się angielskiego na tyle, że był w stanie, się przekwalifikować na nauczyciela angielskiego. I mnie też uczył tego angielskiego, tak jakby można powiedzieć, że mnie trochę ścigał do tego, nie? Tak jakby mnie pilnował, sprawdzał, kontrolował, ale jak dzięki temu się nauczyłem angielskiego, tak, że byłem w stanie potem pójść na anglistykę, więc jakoś tam to zadziałało.
Okej, okay, czyli ty z wykształcenia jesteś, tak? Masz papier na angielski.
Tak, dlatego tak, mam papier, mam dyplom i tłumacza i nauczyciela, chociaż się nie wykorzystuję tego. I dlatego dla mnie jakby granie po angielsku jest rzeczą oczywistą, bo ja znam na tyle dobrze ten angielski, że ja wiem, że ja wyciągnę z tego grania po angielsku prawie dokładnie tyle, co wyciągnie native. I dlatego rozumiem, że ludzie nie znający ten słabo angielski nie chcą grać po angielsku, bo po prostu oni, część rzeczy ich po prostu im umknie, no nie? No,
więc... A nie myślicie, że to też jest problem, że w polskich szkołach się uczy takiej wymowy, że po prostu jak oni się spotykają z native'em, to kompletnie nie rozumieją, co on mówi?
No, to wydaje mi się, że native, niezależnie od tego, kto cię nie uczy, jak się nie uczysz, to i tak na początku, jak native do ciebie mówi, to nikt tego nie zrozumiesz, wiesz? To jest też psychiczne troszeczkę bardziej, otrzaskanie się z językiem i z żywym człowiekiem inaczej się rozmawia, niż słucha się filmu, czy słucha się gry. To jest inny troszeczkę experience.
Wiesz, to też, ale to też jest
kasus odpowiedzieć tego... na pytanie.
Mów jeszcze raz.
O tym wiesz, ja się uczyłem z kolei od 8 roku życia na przykład, tylko że u mnie to mówimy o 84 roku. I miałem akurat tego farta, że moja babcia, matka ojca, moi rodzice byli rozwiedzeni, więc ona tam jakby się poczuwała i zainwestowała w moją nauczycielkę angielskiego, która była Polką, która wróciła z Wielkiej Brytanii, gdzie się jako studentka uczyła angielskiego i ona była takim prawie native'em. Znaczy ona mówiła ładnie po angielsku, oczywiście pewnie teraz jak mnie posłuchał, to bym słyszał, że nie mówiła aż tak ładnie. I ona mnie uczyła przez całą prawie szkołę podstawową, miałem właściwie prywatne lekcje, co było w ogóle w tamtych czasach absolutnie nie istniało, tak? Natomiast mi to zaprocentowało dopiero, bo te lekcje się skończyły, jak miałem tam, nie wiem, 14-15 lat i zaprocentowało mi to dopiero po kolejnych 5 latach, a przez te 5 lat się angielskiego zupełnie nie uczyłem i tylko i wyłącznie z gier jakby on tam się już pojawiał. Tak, tyle co umiałem wcześniej, to jakby to rosło samo w sobie. Natomiast co do edukacji, w tym momencie słuchajcie, jest angielski jako w ogóle podstawa w edukacji, to także ja bym nie narzekał na to, że mamy akurat takie rzeczy. Nie, weźmy pod uwagę, że w większości krajów europejskich, no dobra, angielski bywa, tak, angielski jest wszędzie, bo angielski jest ciną i koniec po prostu. Natomiast w Stanach to na przykład nie będzie tak, że wiesz, hiszpańskiego się nauczysz, ale polskiego to raczej pewnie tylko i wyłącznie w społeczności polskiej, a nie tak, że w każdej szkole będziesz mógł się, wiesz, nauczyć polskiego. Jakby to pokazuje, że moim zdaniem nie jest źle. Jak patrzę na to, jak młodzież teraz się posługuje angielskim, raczej mówi, tak, rozumie. Nie jest w tym super biegła, nie jest to poziom na pewno skandynawski, to nie ma wątpliwości, ale jest dużo, dużo lepiej niż było.
Wiesz co, u nas też chyba w Polsce teraz elementy języka angielskiego wchodzą do takiej świadomości, do potocznego języka. Coś, co się działo na przykład w Niemczech już w latach 90. Ja pamiętam, jak na satelicie oglądałem jakiś RTL, jakieś kreskówki po niemiecku i były reklamy na przykład różnych produktów słodyczy czy zabawek. To tam było mnóstwo zwrotów po angielsku. Coś, czego ja kompletnie nie rozumiałem, jeżeli to jest... Znaczy, ja rozumiałem tylko te rzeczy, bo gdzieś tam angielski już kumałem, niemieckiego w ogóle. Dlatego, że miałem też Cartoon Network jeszcze. To było takie zbawienie, że nie wiem, to Cartoon Network w ogóle było w kablówce oryginalne, nie wiem, czy wy też to mieliście, bo ja to oglądałem za dzieciaka. I zanim jeszcze umiałem mówić chyba i te Toma i Jerry'ego oglądałem w tej oryginalnej, wiesz, amerykańskiej.
Aster City namiętnie żeśmy oglądali, ale myśmy oglądali po polsku i akurat Cartoon Network jest jednym z tych przypadków, gdzie wolę wersję polskiej niż angielskiej.
Serio? A nie, tak. bo się
twardo wszystkich seriali.
Wychowywałem. Cartoon Network miał dobre. No.
Miał świetne właśnie adaptacje tego i takie...
Ale wiesz, brawo. To ja mówię, wiesz, to ja miałem zanim... Jak Cartoon Network weszło po polsku, to, no to było już gdzieś tak, nie wiem, 7 lat wcześniej, myślę.
A, ty mówisz, że jak wcześniej leciało
tak,
na
tak. Ja mówię o takich, przyszedł pan z wąsem i w okularach, palił papierosa i podłączał nam do takiego starego telewizora kablówkę i tam były 4 kanały, jeden z nich to było Cartoon Network, nie?
Oglądałem wtedy mało, ale jak zobaczyłem, jak miałem na stałe Cartoon Network polski, to serio, do teraz jestem wyznawcą. Dla mnie to jest bójka, bajka i brawurka, a nie... I tutaj muszę się zastanowić, tak, jak one się
Powerpuff, Powerpuff, no.
Ja to pamiętam, ale jak się nazywały? Buttercup, coś. Aha, tam, coś tam i było, coś tam, nie pamiętam.
Tak, ich oryginalne nazwy.
Więc dla mnie to jest bójka, bajka i brawurka i tak samo jest dla mnie Hojrak, mimo że jest korycz, tak? No i przede wszystkim, mimo że akurat tutaj nazwa została angielska, bo to nazwa zupy, czyli Chowder, ale Chowder po polsku, wersja angielska. Chowder jeden z moich najbardziej ukochanych seriali na Cartoon, najbardziej pokręconych, to jest w ogóle tam protoplasta Adventure Time'ów, tych wszystkich tam Flapjacków i tak dalej, to wcześniej był Chowder przed nimi. I Chowder w wersji oryginalnej miał naprawdę gwiazdorską obsadę, łącznie z tym, że grał tam ten gościu, który grał tego w drużynie A oryginalnej, tego wariata Mad Doga, tego. To on tam grał jedną z ról, tak? To była naprawdę bardzo taka solidna obsada, a po polsku zmiatała po prostu z powierzchni ziemi.
To dobrze, że Johnnego Bravo nie przetłumaczyli jako, nie wiem, Jasiu Oklaski na przykład.
Jasiu Applaus.
Jasiu Applaus, tak, dokładnie.
Ale to ja tylko wrócę do Powerpuff Girls, to był Blossom, Bubbles i Buttercup.
Dziękuję ci bardzo.
Fajnie, że w polskiej wersji też zachowano tą iterację i wszystko było na B. Nie. Nawet lepsze.
Bójka i brawurka.
No, to tak jak Hyzio, Dyzio i Zyzio. Też no,
tak, także te filmy animowane, ja w ogóle też mam takie wrażenie, że rzeczy dla dzieci są w Polsce lepiej voice'owane niż dla dorosłych.
Tak, ale ja wam powiem, że ja sobie 2 lata temu nadrabiałem stare wszystkie klasyki Disneya, bo sobie chciałem uzupełnić jakby to uniwersum, bo ogrywałem Kingdom Hearts i oglądałem wszystko po angielsku, pierwszy raz w życiu, gdzie pamiętałem te bajki z wersji polskich i powiem wam, że te polskie są, no lepiej się trzymają, przynajmniej, nie wiem, w moim odczuciu.
Na Polaka.
Znaczy wiesz, ale ja tych polskich wersji, nie wiem, z 20 lat nie widziałem, nie, chciałem sobie obejrzeć teraz oryginalne, no to gdzieś tak...
Czyli jakoś co ten, Pocahontas cię rozczarowała piosenka po
tak, angielsku, żebyś tak? wiedział, nie? Pocahontas, wiesz, Król Lew, no nie wiem, jak kojarzę, znam te dubbingi i one były jakieś takie fajne.
Jest to też, bierze się z tego, że się na nie chowałeś jako dziecko.
Tak, może być, prawo pierwsze połączeń.
Mały. Ja to wszystko niestety już łapałem jako nastolatek albo już dorosły człowiek, więc to też mam do tego troszeczkę inne podejście.
A powiedzcie mi, American English czy British English u was, czy nie ma to...
Polglish.
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 English.
Ja słyszałem, że mam kanadyjski akcent.
O, aha.
Nie, ja to... Ja mam jakiś taki dziwny właśnie...
Mid-Atlantic.
Mid-Atlantic, natomiast moje ukochane akcenty to jest oczywiście nowozelandzki. Mhm. Bardzo lubię irlandzki i szkocki, ale to wymieniam jednym tchem, bo to jest... Za cholerę nie jestem w stanie, mimo naprawdę bardzo długo się uczę angielskiego, osłuchany jestem z tym językiem. Za cholerę, złapię australijski, złapię nawet teraz mm-hmm. już troszeczkę ten nowozelandzki, bo się jaram Taiką Waititim, okazało się, że Cal Urban też jest z Kiwi, o czym nie wiedziałem. No nie wiedziałem, bo akurat żeśmy sprawdzali, bo a propos języka, kolega się oburzył co do jego angielskiego w Boysach. Mm-hmm. Jego British English. I to mm-hmm. jest, rzeczywiście, mi to też padło w ucho, że on mówi po tym brytyjsku, angielsku tak... to nie jest Brytyjczyk, że on nie jest Brytyjczyk. Ja myślałem, mm-hmm. że jest Amerykaninem, który bo to jest najczęstsze, tak? Okazało się, że tak. jest Nowozelandczykiem, który próbuje udawać British English. I to taki Cockney właściwie, bo on chyba mówi tak. Cockneyem, tak? To jest, tak. Przynajmniej tak. próba udawania Cockneya. No i to zupełnie nie. Natomiast mówię, nie umiem złapać różnicy pomiędzy irlandzkim a szkockim, a bardzo te akcenty lubię. A bardzo też lubię właśnie grecki i angielski.
To jak lubisz akcent nowozelandzki, to oczywiście Flight of the Conchords.
No tak, Concords. To Flight of the Concords. Flight of the Concords, tak. Odkryłem też właśnie ostatnio, że ten Rice Butler, on się nazywa chyba, ten, który gra z Taiką w Piratach.
To właśnie on jest z tego serialu.
Że on się tam pojawia, bo to jakby sam serial jest zrobiony z kolei przez Jermaine'a Clementa, którego też uwielbiam. I jeszcze drugiego gościa, którego zupełnie nie pamiętam, to jest ten, który z nim śpiewa, Jermaine Clement z kolei, to jest raz, że on z Taiką oczywiście robi całą masę rzeczy, ale to jest też słynny Borys z tego, z Men in Black trójeczki, bo chyba jego w ogóle pierwsze wystąpienie takie w takim bardziej kasowym filmie, bo on się już przebił jakby do mainstreamu takiego aktorskiego w Stanach też.
Ten gość, który tam, ten gość, ten, o którym mówisz, który gra też w tym filmie o piratach, serial o piratach, to on w ogóle jest jakby menedżerem ich zespołu. Także to tak, on się pojawia w każdym widzisz. Odcinku. To jest taka postać, która jest tam często. No.
Rice Ifans, o. No.
A propos Australii, to opowiem no. jeszcze
nie,
taką...
To chcecie, mów.
Nie mógł, wiesz. Tak, tylko chciałem a propos Australii rzucić, że zdarzyło mi się być w Australii. O. I powiem wam, że na przykład w telewizji to nie ma zupełnie tego australijskiego akcentu. To jest chyba, wiesz, no, powiązane z tym, że to wszystko musi być jasne i przejrzyste. Więc taką telewizję australijską się ogląda zupełnie jakby to było jak telewizję w Stanach, takim czystym, wiesz.
Nie, wiesz, ten akcent jest akcent australijski jest bardzo podobny do brytyjskiego.
Jest, ale mi chodzi o to, że on jest bardzo wypłukany w telewizji, w takich oficjalnych komunikatach. Na ulicy da się porozmawiać z ludźmi, to już się słyszy. Ten akcent jest bardzo widoczny gdzieś tam w małych miejscowościach, jak się idzie do jakiejś lokalnej kawiarni, ale przydarzyła mi się taka historia, że siedzieliśmy sobie na ławeczce, już na takim totalnym zadupiu, można powiedzieć, i podszedł do nas starszy pan, taki locals, i po prostu jak zaczął coś gadać, nic nie rozumiem, nie? Nic.
To taki klasyk.
Tak, to tak jakbyś, wiesz, się uczył polskiego i byś przyjechał gdzieś na wioskę tutaj jakąś naszą kaszubską.
Jak chcesz posłuchać takiego ładnego akcentu australijskiego, który właśnie brzmi bardzo podobnie do brytyjskiego, to jest taki youtuber Skillup się nazywa.
Skillup. No tak, no, kojarzę.
On jest Australijczykiem. No ma, no i właśnie on jest Australijczykiem.
Jake Baldino ostatnio.
Pestidi.
Mi się jeszcze a propos akcentów podoba strasznie taki włoski, amerykański akcent, tej mniejszości włoskiej z Brooklynu gdzieś tam i tak dalej.
A, czy to mówisz o nowojorskim takim?
Takim właśnie. Tak.
Get a body.
$20, wiesz, nie? Fajnie.
Kła, oni mówią tak samo, jak mówią samochód, mówią kła.
Albo też no takie, wiesz, akcenty na przykład z przedmieść Compton, jak można było w San Andreas usłyszeć gdzieś tam i. No a też to wynika z moich zainteresowań muzycznych, nie?
Czyli czarny akcent.
Siłą angielskiego właśnie są akcenty, dzięki temu możemy mieć w grach postaci, które mają wiele narodowości, ale mówią po angielsku i to słychać w ich akcencie. Tak. Po polsku się tego nie da zrobić. Choćby właśnie dlatego polskie krasnoludy nigdy nie będą tak dobre jak krasnoludy angielskie, bo nie mamy takich akcentów.
Krasnoludy powinny mówić śląsko-gotko po polsku.
Dokładnie.
Albo góralskim, albo po góralsku, albo
ja wiem, że to brzmi fajnie w teorii, ale najwyraźniej, skoro to nie zadziałało przez tyle lat, to chyba jednak nie do końca to.
To był też problem tłumaczenia wersji językowych Cyberpunka, nie? Że gdzieś to Night City było zróżnicowane pod względem akcentów różnych mieszkańców. A w Cyberpunka jak graliście? Po angielsku, jak się domyślam.
Po angielsku, oczywiście. A to właśnie to przypomniałeś mi, bo to jest jedna rzecz, która mi nie zagrała w Wiedźminie. To jest to, że właśnie Wiedźmin się nie bawi polskimi akcentami, że nie ma, tak, że krasnoludy nie mówią z akcentem, na przykład niech będzie lekki góralski, albo niech będzie lekko śląski. Nie chodzi o to, żeby mówili, wiesz, po śląsku po prostu, bo no tego nie zrozumie też oprócz Ślązaków, bo to jednak jest trochę inny język. Natomiast, wiesz, jakaś regionalizacja byłaby fajna. Fajnie by było, gdyby na przykład Nilfgaardczycy mówili, nie wiem, z niemieckim albo holenderskim
akcentem. To też nie bolało, że oni w ogóle mówią
że
tak
oni
samo.
Mówią czystym polskim po prostu wszyscy tak. mówili, tak? I to się zupełnie nie spinało, bo właśnie brakowało tej regionalizacji, którą masz w grach anglojęzycznych.
Dokładnie.
I szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego, znaczy nie rozumiem dlaczego się nie zdecydowali. Może uznali, że to jest za daleko idące, że ludziom się nie będzie podobało.
Ja tak myślę. Odbiór...
Pewnie tak.
Bo to naprawdę można grać na tym niesamowicie. Na przykład jeśli Nilfgaardczycy mają charakterystyczny akcent, to można ich już po samej mowie rozpoznać. Mhm. Nie? Od razu. A ty taki owaki, a my wiemy od kogo wy są.
No tego
a
mi tutaj, zabrakło po prostu.
A tutaj nie ma tego, no.
Wiecie jeszcze, jaki jest, teraz mi się przypomniało, najbardziej chillujący akcent jamański, ale oni też dokładnie. Mają swoje słownictwo, także czasami też ich nie da rady zrozumieć, ale taki ludki jamański.
Ja jednak wolę Australijczyków na koniec, albo Nowozelandczyków właśnie.
To jest po prostu...
Niezwykle wdzięczny ten akcent.
A propos jeszcze pięknego australijskiego akcentu, no to Fang z Final Fantasy XIII, wy pewnie plujecie jadem ostro, ale...
Ja nie
to...
pluję... Absolutnie, dlatego miałbym pluć na Final Fantasy.
Ja nie wiem, właśnie, bo ale co zapraszam ludzi, to mi tutaj szkalują finale. Ty Simplex nie jesteś chyba finalowy za bardzo, nie?
Trzynastka to nie jest MMO.
Nie, trzynastka to była ta, która była liniowa, a później się dochodziło do Grand Pulse.
Wyszła na Xboxa w ogóle?
Pod koniec, tak, na Xboxa 360 pierwszy final, który wyszedł. Ona miała piękne postacie, te kolorowe. I tam była Fang, to była ta brunetka i ona miała australijski akcent i miała świetny. W ogóle voice acting. No tam oczywiście Troy Baker grał Snowa, nie?
Gdzie on nie grał,
dokładnie.
Jojo Bizarre Adventure, polecam. Właśnie po angielsku jest fajniejszy chyba nawet niż po japońsku, bo oni się tam tak strasznie zgrywają z tych akcentów, oni tak strasznie to przeaktorzają, a to tak totalnie pasuje do konwencji tego przedziwnego serialu.
A ty jesteś tadziu animowy, czy anime w sensie, czy tylko
Jojo? Ja jestem, znaczy wiesz co, ja oglądałem anime... Serio,
Before It z załogi G, nie? Więc...
Z załogi G, tak. Więc oglądałem Before It Was Cool. Troszkę się wychowałem właśnie na załodze G, na psułce Mai, która była przecież anime.
No tak,
więc,
tak, Muminki.
Muminki to oglądałem jeszcze te polskie takie... To nie, to były takie animowane jakby...
Aha, rozumiem.
No poklatkowa powiedzmy.
Okej. No bo później była ta wersja anime, nie?
Ja wiem. Ja jej nie szanuję jednak do końca, bo ona dla mnie zniszczyła zupełnie, jakby zabiła z Muminki. To nie była adaptacja Muminków, tylko to było tam, wiesz, wzięli jakby tylko licencję Muminków, to nie były Muminki. Okay. Nie ma nic wspólnego z książką. Znaczy troszeczkę ma, ale niewiele. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o anime, to lubię, oglądałem przez całe życie, nie zawsze, nie jestem jakimś fanem hardkorowym, który od rana siedzi i ogląda manga, ale lubię sobie obejrzeć, teraz oglądam Ghost in the Shell Standalone Complex.
Pięknie.
2045, który tam drugi sezon na Netflixie, ale jakoś utknąłem tam troszeczkę. Ale jest parę serii, które uwielbiam i które właśnie też bardzo lubię za to, jak się na przykład, jak są zagrane i po japońsku, i po angielsku. Mm-hmm. Tutaj mówię, Jojo jest pod tym względem przecudowny absolutnie. A są takie, które oglądam tylko i wyłącznie po japońsku na przykład.
Kumam. Ty przykład. Simplex oglądasz chińskie bajki, czy nie?
Jakoś nie.
Nie bardzo.
Nie złożyło się. Ale szanuję.
Szanuję. Powiem ci, Łukasz, że jak na ciebie trochę mało dzisiaj mówiłeś, albo mi się tylko tak wydaje.
Nie wiesz, taki doskonały gość, to zostawiam. Ja już ciebie jestem trzeci raz, czy czwarty, to niech Tadziu się wypowie, nie?
Ja po prostu mam słowotok. Jak zaczynam mówić, to mnie trzeba zatrzymywać, bo ciężko inaczej.
Ja po prostu ćwiczę, bo ja ludziom przerywam i nie dopuszczam do głosu, muszę ćwiczyć.
Aha, w porządku.
I z dwóch się spotkało. Takich.
A ja z kolei jestem taki, wiesz, bardzo wycofany, nie przerywam, lubię posłuchać sobie. Zwłaszcza jak zapraszam gości, to też głupio, żebym im przerywał, nie? Więc ten. Ale słuchajcie, panowie, bo dobijamy sobie do godzinki, tak jak sobie ustaliliśmy, taki formacik godzinny, spotkanie szybkie. Ja wam bardzo dziękuję za spotkanie, że mogliśmy sobie pogadać. Ja tak gadałem sobie luźno z Simplexem, że może kiedyś byśmy nagrali coś po angielsku, jakiś podcaścik, spróbowali wypłynąć na szerokie wody. Ty myślałeś nad tym, Tadziu, albo byś nas odwiedził, wspomógł?
Czy wiedzieć tak... ewentualnie tak, ale na stałe współpracę to ci nie piszę. Obecnie jestem za bardzo zarobiony.
Jasne. Ja się cieszę, że w ogóle udało mi się tutaj ciebie na godzinkę wyrwać. Tak samo jak ciebie, Łukaszu, ale wiem, że ty jesteś jakby no chętny do mnie. Ja ci tylko wypominam, że jesteś u mnie trzeci raz, a ja miałem u ciebie
być. Przepraszam. Ja cię zaproszę, naprawdę, wiesz mi.
Ja ci wierzę, ja sobie też...
Mam już gościa na ten tydzień po prostu zaplanowanego, który jeszcze wcześniej już jakby był, tak powiem, nagrany, ale pamiętam o tobie.
Now kiss.
No.
To my się mamy pocałować, tak? Ja z Łukaszem?
No kiss.
Tak,
nie, tak, no. No kiss. Dobrze.
Z tego memu. Dobra, to nie będziemy się tutaj przytulać na wizji, zwłaszcza w obecności Tadzia. To już będzie...
Właśnie.
No, dobra, to jeszcze raz. Moim gościem był Łukasz Simplex z podcastu M Kwadrat. Pozdrawiam.
Dzięki.
No i oczywiście Zoltar, Ratlus, Tadziu Zieliński.
Właśnie, jak to się czyta? Zoltar czy Zoltar?
Zoltar. Jednak Zoltar. Okej, no bo ja też się Zoltar, tak zastanawiam. Zoltar.
A to długa historia.
Ale od tyłu Ratlus, nie?
Tak, czyli Ratlus.
Właśnie. I tutaj jest
nie musi być. Nie musi być.
Trochę chaosu w uniwersum musi być zachowane. Musi być. Tak. Jeszcze raz, zamykamy 13. odcinek Dapit Podcastu. Dzięki wielkie, trzymajcie się.
Hej. Dzięki. Hej.